Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Dziś w Akademii Życia sen, seks i smartfony. Taki raport będziemy analizować. Brzmi intrygująco, ale też niestety niepokojąco. Jeden z wniosków jest taki. Co czwarty Polak śpi poniżej 5 godzin, a prawie 70%, powtarzam, prawie 70% korzysta z telefonów nocą. Tak wynika z analizy danych z pomiaru smartfonów. Dlaczego my sięgamy po te telefony w nocy, zamiast spokojnie odpoczywać? Właściwie czego tam szukamy po nocach? Dlaczego również pod wpływem treści, które przeglądamy, uruchamiają się też komunikatory? I wreszcie, jak to wszystko na nas wpływa? Chodzi oczywiście o kondycję, stan zdrowia po takim zarywaniu nocy, ale też relacje z innymi. Zaraz to wszystko, mam nadzieję, wytłumaczą nasi eksperci, a w studiu psycholog, psychoterapeuta Ewelina Gawenda z gabinetu 7 Źródeł. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I psychoterapeuta, seksuolog Artur Brzeziński z białostockiej pracowni Integra. Dzień dobry.
Dobry.
Witam Państwa serdecznie i wszystkich zapraszamy na to spotkanie.
Akademia Życia.
A co Państwa najbardziej poruszyło w tym raporcie? Przypomnę tytuł: sen, seks i smartfony.
Że za mało śpimy i za dużo smartfonów używamy.
Kto by pomyślał, nie?
Kto by pomyślał, zaskakujące. Ale tak pomyślałem, że te badania obejmowało tylko tych, którzy te smartfony, z tych smartfonów korzystali. No pewnie chyba są tacy, którzy wieczorem odkładają telefon, wyciszają, wyłączają i włączają go następnego dnia.
Może i są. Prawda? Czasami trzeba, no. Może i są. Myślę, że są. Ale sporo jest tych, którzy jednak coś tam...
Ale tak, to nasze uzależnienie od korzystania z tego urządzenia jest tak olbrzymie, że takich właśnie osób, które odkładają to urządzenie i nie korzystają, no tak wcale niekoniecznie dużo musi być. A już tak pomyślałem, a już młodzi? Prawda?
A seniorzy?
No seniorzy tam z tych danych tam trochę
mniej. A co panią tam zainteresowało, pani psycholog, albo zaniepokoiło w tym raporcie?
To znaczy, no przede wszystkim ta wysoka liczba, że aż 70% osób faktycznie korzysta z tych smartfonów i że aż tyle osób niewystarczająco śpi, bo jednak 5 godzin snu na dobę to jest zdecydowanie poniżej wszelkich norm. I no tak mówi się, że taki zdrowy sen to jest między 7 a
8, niektórzy
7-8
tak?
godzin, tak? Niektóre osoby faktycznie potrzebują 9 godzin, a niektóre 6. I to też jest wystarczająco, bo to też jest kwestia indywidualna. Natomiast średnio jest to te 7-8 godzin. Natomiast 5 godzin to zdecydowanie niewystarczająco.
Dodajmy jeszcze, że to jest badanie rzetelne. To nie jest tak, że deklaracje, dzień dobry, proszę powiedzieć, co pani robi w nocy, czy pani sięga po telefon, czy nie, ależ skąd, ja w nocy nie, ja tylko w ciągu dnia tam wiadomości przeglądam, te sprawy biznesowe mnie interesują. Nie, to po prostu są analiza aktywności naszych smartfonów. Tu nie ma mowy o żadnych deklaracjach, więc dane są rzeczywiście rzetelne. A z danych GUS-u, przypomnę, tutaj deklaratywnych danych, wynika, że przeciętny czas snu to około 8,5 godziny. Tak mówimy, jak zadzwoni do nas pan ankieter. Jednak analiza aktywności nocnej użytkowników smartfonów, tak jak tutaj powiedzieliśmy, przedstawiona w tym raporcie, seny, seks i smartfony, wskazuje, że rzeczywisty czas bez aktywności na telefonie to średnio 7 godzin 15 minut, no ale blisko 70% badanych korzysta z telefonu w nocy, między 22 a 6 rano. Co czwarta pozostaje nieaktywna przez mniej niż 5 godzin. Więc tak jak pani psycholog powiedziała, to jest zdecydowanie za mało. A jak to nocne scrollowanie i komunikowanie się, bo do tego komunikowania się zaraz przejdziemy, no wpływa na nas. Zamiast odpoczynku scrollujemy. No nie możemy powiedzieć, że odpoczywamy wtedy. No to nie jest forma relaksu.
Znaczy ja sobie myślę przede wszystkim, że scrollowaniem może być jakąś formą rozładowywania napięć, ale szczególnie w porze nocnej jest ono o tyle niezdrowe, że ono rozregulowuje nasz rytm snu i czuwania. Czyli na przykład sprawia, że opóźnia się wydzielanie melatoniny i potem jest nam trudniej zasnąć w nocy. Po drugie też sprawia, że my jak się budzimy rano jesteśmy dużo mniej wypoczęci i czujemy się senni, jeżeli faktycznie korzystamy z tych telefonów przed snem. I co jest też w moim odczuciu najważniejsze, jako osoby, która też pracuje z marzeniami sennymi, to korzystanie ze smartfonów, czy w ogóle z urządzeń, które emitują to niebieskie światło przed snem, sprawia, że nam się skraca faza REM snu, czyli ta faza, w której śnimy, mamy marzenia senne.
Ta faza snu głębokiego?
Nie, to nie jest to. Faza snu głębokiego to jest faza non-REM, czyli taka, w której nie ma szybkiego ruchu gałek ocznych. I po tej fazie następuje faza snu REM. To jest faza snu, w której występują szybkie ruchy gałek ocznych, ciśnienie krwi się podnosi, oddech się przyspiesza. Jesteśmy tacy, można powiedzieć, aktywni. I to jest też taka faza, w której nie ruszamy się. Jakby nasze mięśnie są w pewnym sensie unieruchomione, bo jeżeli ruszalibyśmy się, tak naprawdę byśmy zaczęli biegać, skakać, wykonywać różne takie czynności, które wykonujemy za dnia. I my takich cykli mamy około 5, jeżeli śpimy faktycznie te 8 godzin.
A pani psycholog, a ta faza REM jest nam potrzebna, bo?
Tak, ona jest bardzo ważna. To jest ta faza, w której występują marzenia senne. No i na przykład jedną z funkcji marzeń sennych jest integrowanie doświadczeń z dnia poprzedniego z naszą autobiografią, z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami, czyli można powiedzieć integracja tożsamości.
Co to są te marzenia senne? Proszę nam wytłumaczyć, bo to brzmi tak intrygująco.
Marzenia senne, czyli te wszystkie obrazy, które śnimy w nocy i które niektórzy z nas pamiętają po przebudzeniu, a niektórzy nie. Jakieś historie, opowieści, które często są takie, można powiedzieć, absurdalne czy surrealistyczne.
To jest jakieś połączenie tego, co się nam przytrafiło z naszymi jakimiś wyobrażeniami, marzeniami, tak to można rozumieć?
Z naszymi też przeszłymi doświadczeniami życiowymi, nie? Że tutaj następuje ten proces integracji, ale też jeszcze ważne jest to, że my też integrujemy emocje, jakby one się niejako we śnie REM, że tak powiem, rozpuszczają, rozpraszają, dobrze, to jest złe słowo, ale są przetwarzane trudne emocje.
A dlaczego to jest nam potrzebne? Że to my wtedy przepracowujemy te trudne emocje w czasie tej fazy REM?
Też, tak. No i generalnie służy to integracji osobowości, bo badania pokazały, w których pozbawiano osoby tylko snu REM, czyli miały sen głęboki, ale były pozbawiane snu REM przez kilka dni. Kilka dni wystarczyło, żeby te osoby zaczęły mieć objawy schizofrenii, psychozy, depresji, objawy lękowe.
Aż tak?
Tak, tak. Kilka dni wystarczyło.
Znaczy, porządkujemy tą rzeczywistość, tak? Mózg porządkuje rzeczywistość.
Dokładnie. O, ładnie to pan ujął.
Jeżeli tych faz snu brakuje, tak, a te 5 godzin to już nie starczy, tak, no to...
Nie starczy na tyle faz, nie.
No to się dzieją te konsekwencje, o których pani wspomniała. Mhm. Może nie w takim natężeniu, że nam się schizofrenia otwiera, aczkolwiek ta rzeczywistość jest bardziej niepokojąca, niż by była, gdybyśmy mieli okazję wypocząć.
Dobrze, powiedzieliśmy o tej fazie REM. A co to jest ta faza snu głębokiego? Co się tam dzieje i dlaczego to jest też ważne? Bo ponoć jest.
Faza snu non-REM, no to jest faza, w której my nie śnimy. Nie mamy marzeń sennych i wtedy organizm, no to jest ciekawe z takiego fizjologicznego punktu widzenia, bo tak jak w fazie REM jesteśmy super pobudzeni, tak naprawdę działamy tak jak na jawie, tylko że środki ruchu są wyłączone. Ale cała reszta organizmu jest tak, jakbyśmy byli w stanie czuwania w pewnym sensie.
Kłopot jak nie są, bo wtedy mamy te przypadki wędrowania nocą.
Na przykład.
Jak się nie wyłączy, bo to się może zdarzyć.
Lunatycy, tak?
Tak,
że po prostu zrywają się i idą, tak?
Nie zostało to połączone. No to jest dla naszego bezpieczeństwa ten mechanizm ewolucyjny wypracowany. Żebyśmy to, co przeżywamy sny, może mieć bardzo intensywne.
No, zresztą jak to w snach bywa,
tak,
nie?
I że my tego nie robimy. Choć się zdarza.
Rzeczywiście, przypomniało mi się, że czasami są takie sytuacje, mówicie państwo, że się pamięta, a czasami nie pamięta, że człowiek jak czuje na przykład, że uczestniczy w jakiejś bitwie albo walce, to mi się zdarzyło, to ja po prostu taka zmęczona wstałam rano, że wydawało mi się, że ja naprawdę tam byłam i walczyłam i uciekałam. Rzeczywiście, tak jest. No dobrze, a ten non-REM?
No to tutaj tak z tego fizjologicznego punktu widzenia jest bliski stanu śmierci, można powiedzieć. To nie jest śmierć dosłowna, ale wszystkie akcje są bardzo spowolnione. Bardzo, tak? Że to już jest taki stan głębokiego, bardzo głębokiego
relaksu. To jest potrzebne dlaczego nam?
ze snem jeszcze jest taka sprawa, znaczy, bo to jest tak, jak mamy krwioobieg, no to w wyniku działania krwioobiegu są usuwane efekty przemiany materii z organizmu. Ale mózg nie jest ukrwiony. Tak? A też pracuje i to pochłania energii, bodajże 20% energii ciała idzie na utrzymanie funkcjonowania mózgu i on też, tam powstaje dużo efektów produktów spalania tego, które zachodzi w komórkach i też musi być usuwany. Jest usuwany nocą w wyniku działania płynu mózgowo-rdzeniowego. Tyle, że jeżeli nie śpimy, jeżeli ten proces usuwania tych produktów przemiany materii nie następuje, to wzrasta zatrucie mózgu nawet na poziomie biologicznym. Po prostu jesteśmy coraz bardziej naćpani.
I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego te wszystkie fazy są niezbędne i dlaczego ten sen musi trwać dłużej niż 5 godzin, no bo po prostu nie zdążymy przejść przez te fazy. Dobrze to rozumiem?
Tak. Znaczy, no ono ich jest około 5, każda trwa 90 minut, więc nawet śpiąc te 5 godzin, no to przynajmniej dwie fazy na pewno przejdziemy, ale to jest wciąż niewystarczające.
A możemy powiedzieć, która jest ważniejsza, czy ta REM, czy non-REM?
Czy one występują razem, to nie da się tego...
Nie można sobie, dobrze. Nie działa.
Nie wybieramy. Ale tak jak było to pytanie, dlaczego nam potrzebne? To jest tak, począwszy od takiego poziomu biologicznego, żebyśmy nie byli zatruci, poprzez ten poziom integracji tego, co się nam w życiu wydarzyło, bo to jest nam potrzebne tego, żeby przeżyć kolejny dzień jakoś tak bardziej przytomnie.
No, jako spójna jednostka.
To już wiemy, dlaczego ten sen jest ważny. Kolejne pytanie jest takie, czego my w tych telefonach po nocach szukamy?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
I no tak, dodajmy, że to nie są nasze deklaracje, tylko to wynika z analizy naszej aktywności smartfonowej, więc wiadomo, co my tam robimy. I z tego raportu wspomnianego wynika, że najczęściej po nocach szukamy treści związanych z erotyką. Dodajmy, że za dnia wybieramy informacje, biznes, finanse, wiadomo, a noc sprzyja bardziej takim osobistym, emocjonalnym wyborom treści. O czym to świadczy?
Ja jeszcze tak pomyślałem, że to sięganie tych telefonów, że to jest sposób na coś. Bo wieczór to jest takie niedobre miejsce, bo świat się uspokaja, robi się jakoś ciemno, cicho, spokojnie, nikt niczego od nas nie chce, kładziemy się w łóżku.
Wydaje nam się, że nikt nie widzi.
Nikt nie widzi. I wtedy myśli, nas dopadają myśli. Te wszystkie stresy, niepokoje z dnia nas dopadają. O tym, co było, czy dobrze zrobiliśmy, o tym, co będzie, co nas czeka. I nagle się mamy w głowie kakofonię tych wszystkich trudnych myśli. I teraz trzeba coś z tym zrobić. A smartfon to jest znakomity sposób na to, żeby przeskoczyć nagle błyskawicznie do innego świata. A nic tak fajnie nie pobudza, jak sięgnięcie do erotyki. Od razu
jesteśmy... Zatem w dzień nie wypada nam, nie? W biurze nie będziemy sięgać po treści erotyczne.
Prawda? To więc wieczorem sięgamy do erotyki i nas od razu wyłącza, przenosi do innej rzeczywistości.
Zatem ja sobie też myślę, że jednak potrzeby seksualne są jednymi z podstawowych ludzkich potrzeb. I jeżeli... ktoś, dana osoba nie ma takiej bliskiej relacji, to może faktycznie kompensować sobie to poprzez sięganie po takie treści w smartfonie. A często wieczorem właśnie, kiedy zostajemy sami w mieszkaniu, to może być szczególnie dotkliwe.
No właśnie, kim są te smartfonowe nocne marki? Z tego raportu wynika, że chociaż główną grupę odbiorców stanowią osoby w wieku od 19 do 59 lat, to... Ile tam było procent?
15%.
15% stanowią seniorzy. Tak, około 15% stanowią seniorzy w wieku od 60 do 75 lat. I znowu pytam, o czym to świadczy? Tu mój kolega się oburzył, że to nie są seniorzy. Dobrze, stanowią osoby w wieku od 60 do 75 lat. Uderz w stół, nożyce się odezwały, bardzo przepraszam. Oczywiście... Po prostu osoby. Seniorzy to są po 90. Okej. Więc o czym to świadczy?
No niezaspokojonych pewnych potrzebach, które dzięki technologii można sobie zaspokoić.
Rzeczywiście można zaspokoić?
To erzac, zastępnik. jeżeli już czegoś innego nie mam, no to mogę z czegoś takiego skorzystać. W przypadku osób dojrzałych, żeby nie mówić innym.
Tak, bo tu kolega się oburzy zza szyby, nasz realizujący ten program, więc proszę nie używać takich
osób dojrzałych.
Tak, dyskryminujących. No,
często jest tak, że albo partnera zabrakło, już brakuje, albo partnera zabrakło, albo też, no jak pomyślimy o dzisiejszych 60-latkach, no to 60 lat do tyłu wyobrazimy sobie ich przekonania na temat seksualności. No, a krążą takie przekonania, że no, seks to przystoi, owszem, ale w cudzysłowie młodym, a nie dojrzałym. Więc ta seksualność dojrzałych, ona no, czasem nie występuje. Albo nie ma partnera, albo ten partner jest za bardzo chory, albo ten partner jest przekonany, że to nie wypada i już to nie to. No i wtedy ta osoba, która jednak potrzebuje, bo ciągle potrzebuje, to się nie wyłącza. To nie jest przełącznik. Data, PESEL i zniknęło, więc to się nie wyłącza, to funkcjonuje, więc ta osoba zostaje ze swoimi sfrustrowanymi potrzebami seksualnymi. Zawsze to coś, zawsze to telefon.
Ale dodajmy, że to nie jest tylko przeglądanie treści, bo z tego raportu też wynika, że się uruchamia komunikacja przez Messengera, przez WhatsAppa, więc sobie oglądamy, ale też się komunikujemy po nocach, może też erotycznie, nie wiem, tak wynika z tej aktywności naszej smartfonowej. Czarno na białym, właśnie tak, w nocy, między 22 a 5 rano my komunikujemy się przez WhatsAppa, Messengera. O czym rozmawiamy po nocach? Z kim? Po co?
No, ja bym to też widziała jako jednak cały czas formę zaspokajania podstawowych ludzkich potrzeb związanych z bliskością, z drugim człowiekiem, z intymnością.
I w dzień nie możemy sobie na to pozwolić, to nocą rekompensujemy.
Myślę, że jeżeli w dzień faktycznie zajmujemy się głównie pracą, biznesem i tutaj nawet z tego raportu wynikało, tak, że główne informacje, których poszukujemy, dotyczą finansów, biznesu i bardziej pracy zawodowej, to wieczór i noc zostaje tym czasem, kiedy mamy tą przestrzeń na spotkania ze znajomymi, z przyjaciółmi, z partnerem, na seks z tym partnerem, jeżeli oni są. No gorzej, jeżeli ich nie ma, no to wtedy jestem sobie w stanie wyobrazić, że tym partnerem jest ten smartfon, czy coraz częściej nawet sztuczna inteligencja.
O rany. No warto też wiedzieć, jak to nocne scrollowanie wpływa na nasze życie, na nasze relacje za dnia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
To, że nocne buszowanie po erotycznych treściach w telefonie i aktywność w komunikatorach Messengerze czy WhatsAppie zaburza nasz sen i jest bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia, to już wiemy. A czy ma to jeszcze inne emocjonalne skutki? Jak wpływa na nasze relacje z innymi na przykład? Takie nocne rekompensowanie sobie pewnych braków związanych właśnie z tym życiem intymnym, erotycznym.
Ja tak myślałam a propos tego rekompensowania, że czasem to przeglądanie telefonu może być wstępem. No tak, jeżeli ktoś jest dostępny obok nas, no to jest łatwiej przystąpić do tej aktywności. Jeżeli kogoś nie ma, to przynajmniej porozmawiam sobie z kimś, albo pofantazjuję w czasie rozmowy, co by się nie działo, albo fantazjuję przed, po. No, jakoś uruchamia się ta nasza seksualność w tym momencie. Ale tak myślałem, że seksualność to, a propos tego snu, znakomitym sposobem na zasypianie to jest seks. Z drugą osobą, nie ten telefoniczny. Właśnie o to chodzi, z tego seksu telefonicznego.
Taki prawdziwy w realu.
Taki prawdziwy w realu, z drugim ciałem, ciepłem, oddechem, dotykiem.
Już bez szczegółów, no bo tak 13:49 może nie bardzo.
I to jest właśnie... to jest właśnie aktywność, która powoduje, że dzięki temu tam łatwiej zasypiać, ale też buduje bliskość. Bo to spędzanie czasu przy telefonie, no to właściwie samotność raczej, prawda?
Tak, tak. To jest taka kompensacja, myślę, też głębokiego poczucia samotności.
No tak, ale nie zawsze jest taka możliwość.
No, bycia z kimś.
Tak.
No tak, wtedy jest kompensacja. No ale jeżeli jest
Czy ta kompensacja wystarczy? Działa podobnie, chociaż podobnie, jak ta druga ciepła osoba?
Nie.
Nie.
Kiwam oboje
głowami. Absolutnie, absolutnie nie.
Tak, zabraknie nam tego drugiego człowieka.
Dotyk jest kluczowy, dotyk jest bardzo ważny w ogóle, żeby się dobrze czuć dla zdrowia psychicznego.
Ale jeśli nie ma takiej osoby, nie ma tej drugiej ciepłej, prawdziwej osoby, a są potrzeby niezaspokojone ludzkie, to co?
No wtedy warto się zastanowić, co takiego się dzieje w moim życiu, że nie mam przy sobie takiej osoby i poszukać sposobów na to, aby to zmienić.
Łatwiej poskrolować jednak, nie?
No to jest łatwiejsze rozwiązanie, bo czasami taka zmiana może wymagać głębszej pracy, może nawet psychoterapii, ale czasami może to akt jakiejś odwagi, żeby jednak wyjść na zewnątrz, spotkać tych ludzi, co może być stresujące, jeżeli na przykład się nikogo nie zna. Ale jednocześnie może być też bardzo gratyfikujące finalnie. Mhm.
Telefon nie zastąpi. Telefon może nawet nieźle zaszkodzić, bo czasem jest tak, że wprawdzie jest ktoś obok, czasem może tak być, że jest ktoś obok nas, ale no, relacja z drugą osobą jest bardziej skomplikowana. Czegoś chce, czegoś nie chce, coś zrobi, czegoś nie zrobi.
Jest ta ciepła, prawdziwa osoba obok,
skomplikowane,
ale jednak...
To jest. A jeszcze nie będzie chciała, albo nie będzie chciał i wtedy poczułem się odrzuceni.
Kolega podpowiada, głowa mnie boli.
Głowa mnie boli.
Kolega się zaktywizował.
Prawda? I wtedy jest problem, czują się odrzuceni, nieakceptowani, sfrustrowani, a w telefonie sięgamy i mamy to dostęp do każdej tam najdzikszej fantazji, no nie wiem, czy najdzikszej, no ale no łatwość tego dostępu i właściwie tylko, że to jest samotność. To jest...
Tak, ale musimy też mieć świadomość, że to nie to. No jednak jest świadomość, że to nie to.
W sensie, że smartfon to nie to.
Tak, że to nie jest to, że jednak ta druga, jak mówicie, bardzo mi się to spodobało, ta druga prawdziwa, ciepła, ludzka osoba, no to jednak o to chodzi, a nie o taki erzac po prostu w postaci tego smartfona, czy nawet tej komunikacji, nawet jak się z kimś skomunikujemy przez tego Messengera, czy WhatsAppa, to nie jest ciągle to, prawda?
Tak.
Kontakt ze sztuczną inteligencją też nie.
Nie, nasze ciała wydzielają w czasie kontaktu, dotyku mnóstwo hormonów, oksytocyna, dopamina, prolaktyna, mnóstwo, które nas uspokajają, relaksują, pomagają nam uporządkować to, co się dzieje, budzą w nas uczucie bliskości, szybciej zasypiamy, szybciej zdrowiejemy, organizm szybciej się odbudowuje, ale tylko niestety w kontakcie skóra, nie da się inaczej tego zrobić.
Dlaczego niestety? Może stety?
No niestety z punktu widzenia tych, którzy mają tylko ten telefon.
Jasne, ale teraz jeżeli słuchają nas te osoby właśnie, które myślą sobie, to jest o mnie, to jestem ja i tutaj państwo mówią, że to jest niedobrze, już tak na koniec, no to jak z tego wybrnąć? Tu pani psycholog mówiła, jednak zadać sobie trochę trudu, tak. Pójść na terapię, wyjść na zewnątrz, posłuchać, poszukać, jak jej nie mamy obok, to tej drugiej ciepłej osoby, albo nawiązać relację, jeśli ona jest jakaś może nieciepła.
Nawet jak mamy ten kontakt, żeby ten kontakt telefoniczny zamienić w kontakt fizyczny, w spotkanie, choćby w rozmowę, zobaczenie człowieka, tak, żeby to jesteśmy społecznie, potrzebujemy drugiej osoby, więc gdy zostajemy tylko przy telefonie, to problem.
Trzeba zobaczyć różnicę, tak? Telefona ciepła osoba.
Tak, ale że też można użyć tej technologii, żeby sobie takie spotkanie zorganizować. Na przykład, nie? Że można też to wykorzystać w dobrych celach, żeby poszukać takich możliwości, które pozwolą nam no właśnie nawiązać te relacje międzyludzkie.
Przed nami wakacje, spróbujmy zatem oderwać się od tych smartfonów, komunikatorów. Bądźmy tam, gdzie jesteśmy, duszą i ciałem, albo przynajmniej spróbujmy. A dlaczego to warto to zrobić, przekonywali nasi goście, psycholog, psychoterapeuta Ewelina Gawenda i psychoterapeuta, seksuolog Artur Brzeziński. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.
To już ostatnia Akademia Życia przed wakacjami. Wszystkim oczywiście cudownych chwil bez telefonów życzymy i mam nadzieję, że usłyszymy się we wrześniu. Już teraz zapraszam Izę Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.